Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Dobrze. Powiedziałbym Wam jakiś kawał, bo kazanie, z którym chodzę, jest ciężkie, trudne, mocne. I gdybym bardziej bał się was, niż boję się Boga, to bym go nie wygłosił. Ale bardziej boję się Boga, aniżeli was. Bardziej zależy mi na tym, co Bóg o tym myśli, aniżeli na tym, co wy o tym myślicie. Mam takie silne wrażenie, że my tak myślimy, że kiedy my już umrzemy, to wszyscy zobaczymy się w niebie. Wydaje mi się, że możemy się zdziwić. Biblia mówi, z drżeniem swoje zbawienie sprawujcie. Bóg ci coś dał. Kiedy Bóg ci coś dał, to Bóg ci dał po to, abyś z drżeniem sprawował swoje zbawienie i doszedł do końca, wypełniając Boże powołanie, doszedł do końca, kiedy spotkasz się w niebie z Panem Bogiem. Jest popularne nauczanie o nieutracalności zbawienia. Ja w to nie wierzę. Kościół Zielonoświątkowy w to nie wierzy. Poważni ludzie w to nie wierzą. Roni Kołodziejski w to nie wierzy. Możesz stracić swoje zbawienie, jeśli będziesz żył tak, jak ty chcesz, a nie tak, jak Bóg tego chce. Możesz je stracić. Zbawienie nie zależy od tego, że kiedyś powiedziałeś, Panie Boże, oddaję ci moje życie. Fajnie, ale co za tym idzie? Co za tym wszystkim idzie? I z czymś takim od wtorku taki ciężar w sercu, mam tak potężny ciężar, jestem naprawdę przejęty tym, co Bóg gdzieś włożył do mojego serca. I zadawałem, nigdy tego nie robię, ale zadawałem Bogu pytanie, czy na pewno? Boże, czy na pewno mam powiedzieć to kazanie? Czy na pewno z tego fragmentu? I to od poniedziałku chodzi za mną cały czas. Biorę Biblię, wyskakuje mi to. Biorę książkę, wyskakuje mi to. Biorę plan czytania Biblii, wyskakuje mi to. Mówię, dobra, Boże, już, okej? Okay? Na podstawie dwóch lub trzech świadków. Niech będzie rozpatrywana każda sprawa, także okej, okay, poddaję się, powiem to, najwyżej mnie wywalą z roboty. Ale przed końcem budynku raczej niekoniecznie. Pełne życie, mówimy o pełnym życiu i będziemy mówili o życiu w pełnej prawdzie. Pełne życie, czyli życie w pełnej prawdzie. Przeraża mnie, tak jak przeraża mnie chrześcijaństwo, które nie wchodzi w swoje powołanie, nie funkcjonuje w swoim powołaniu, to drugi rodzaj chrześcijaństwa, który mnie przeraża, to jest chrześcijaństwo, które udaje przed innymi wszystkimi, że wszystko jest dobrze. Że wszystko jest dobrze. Że wszystko jest okej. To nie jest życie w prawdzie. Życie w prawdzie polega zupełnie na czymś innym i ja mam wrażenie, że mamy bardzo często takie piłatowe pytanie, które właśnie miał Piłat, które jest takim powodem do otwarcia takiego dyskursu filozoficznego, który otworzył gdzieś Piłat. Ewangelia Jana, 18 rozdział, werset 37-38. Piłat zauważył, to jest Piłat jakby przesłuchuje Pana Jezusa i mówi, a zatem jesteś królem, Jezus na to, masz słuszność, jestem królem. Ja po to się urodziłem, po to przyszedłem na świat, aby złożyć świadectwo czemu? Prawdzie. Każdy, komu bliska jest prawda, słucha mojego głosu. To jest szachmat. Każdy, komu bliska jest prawda, słucha mojego głosu. Każdy, kto pragnie prawdy, będzie słuchał mojego głosu. Jezus mówi, że ci ludzie, którzy pragną, którzy kochają Jego głos, którzy pragną Jego głosu, którzy naprawdę pragną Go słyszeć, to są ludzie, którzy Mu są mili, ponieważ to są ludzie, którzy są bliscy prawdzie. I dalej Pan Jezus mówi tak, a wtedy Piłat powiedział, ale co to jest prawda? Ja nie będę wchodził w jakieś tam różne światopoglądy teraz, bo to nie jest czas i miejsce. Generalnie prawda obecnie jest mocno rozmymłana. Prawda nie jest czymś, co jest proste, oczywiste, nikt z tym nie dyskutuje, ale prawda jest mocno, mocno rozmymłana. Jest taka wymieszana. I pytanie Piłata, co to jest prawda, jest kluczowym pytaniem, na które my musimy sobie na sam początek odpowiedzieć w chrześcijaństwie, czym jest prawda. Po pierwsze, Chrystus jest prawdą. Nie możesz mieć relacji z Chrystusem i żyć w nieprawdzie. Coś jest nie tak. To jest twój Chrystus, bo prawdziwy Chrystus, który jest drogą, prawdą i życiem. O tak, Panie, Ty jesteś moim życiem. O tak, Panie, Ty jesteś moją drogą. Życie i droga to nie jest wszystko. Jest jeszcze prawda. Jest jeszcze prawda. Chrystus jest prawdą. Ewangelia Jana 14, rozdział 6, werset. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Szachmat. Chrystus miał takie szachmatowe stwierdzenia. Nikt nie przychodzi do Chrystusa, do Ojca, jak tylko przeze mnie. Bo On jest drogą, prawdą i życiem. On jest prawdą. Nie możesz mówić, że masz relację z Chrystusem, żyjąc w kłamstwie. Nie możesz mówić, że żyjesz dla Boga, że masz relację z Bogiem. Nie możesz Go uwielbiać, wywyższać, kiedy żyjesz w nieprawdzie. To jest niemożliwe. Oszukujesz sam siebie. Najgorszy rodzaj oszustwa to jest oszukiwać samego siebie. Druga rzecz, która jest prawdą według Bożego Słowa, to samo Słowo Boże jest prawdą. Jana 17, 17. Poświęć ich do życia w prawdzie, modli się Jezus. Słowo Twoje jest prawdą. Chrystus jest prawdą i Słowo Boże jest prawdą. Stary Testament i Nowy Testament to wcale nie jest takie oczywiste we współczesnym świecie. Stary Testament i Nowy Testament konstytuują coś, co jest Pismem Świętym, co jest Bożym Słowem i to wszystko jest natchnione przez Boga, to wszystko jest prawdą. To jest prawda, według której musimy żyć. Trzecia rzecz, o której mówi Chrystus, to jest Ewangelia Jana, 8 rozdział, werset 31-32. I właśnie do tych Żydów, którzy uwierzyli, Jezus powiedział, jeśli wytrwacie w moim słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was co? Wyzwoli. Poznawanie prawdy nas wyzwala. Poznawanie prawdy, wprowadzanie w jej w życie nas wyzwala. Chrześcijaństwo jest przeintelektualizowane. Chrześcijaństwo jest za bardzo napompowane, że ja wiem, że ja wiem, że ja wiem. Bogu nie chodzi o to, żebyś wiedział. Faryzeusze wiedzieli wszystko, uczeni w piśmie wiedzieli wszystko. Nie chodzi o to, żebyś wiedział. Chodzi o to, żebyś robił coś z tym, co już wiesz. Chrystus, rozmawiając z jednym człowiekiem, powiedział o takiej, myślę, że standardowej rzeczy, że prawdziwi czciciele będą mnie wielbić jak? W duchu i w prawdzie. Jakże obłudne jest podniesienie rąk, kiedy w naszym sercu jest kłamstwo. Jakże obłudne jest śpiewanie dla Boga, kiedy w naszym sercu, kiedy nasze serce nie jest prawe względem Boga, kiedy wiemy, że coś jest nie tak, ale my idziemy dalej, brniemy w to i myślimy, że Bóg tego nie widzi. To jest błąd w myśleniu. Bóg widzi absolutnie wszystko. Wiecie, ja chcę też, jakby mówiąc to wszystko, chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Kiedy umrzesz, nie staniesz przede mną. Staniesz przed Bogiem. Ty nie staniesz przede mną. Nie staniesz przed kimś niedoskonałym. Staniesz przed Bogiem, który jest w 100% absolutnie doskonałym Bogiem, który widzi wszystko. Kolejna rzecz odnośnie prawdy jest taka, że Ewangelia Jana 8, rozdział 44, werset. Biblia mówi, waszym ojcem jest kto? Diabeł. Tak milutko pocieszył Pan Jezus faryzeuszy. I to jego żądze chcecie zaspokajać. On od początku jest mordercą i nie wytrwał w czym? W prawdzie. Ponieważ w nim nie ma prawdy. Kiedy kłamie, przemawia własnym językiem, gdyż jest kłamcą, a nawet ojcem kłamstwa. W diable nie ma cienia prawdy. W diable nie ma kłamstwa. Ilekroć kłamiesz, podłączasz się pod diabła. W diable nie ma cienia, przepraszam, prawdy, jest tylko kłamstwo. Kiedy kłamiesz, podłączasz się pod niego. Podłączasz się pod diabła. Mówisz jego językiem. Bogu nie podoba się to, kiedy my kłamiemy. Bogu nie podoba się to, kiedy my żyjemy w zakłamaniu. Jemu to nie robi krzywdy, ale twoje życie niszczy. Twoje życie niszczy całkowicie. I teraz przechodzimy do meritum sprawy. To meritum jest trudne. Normalnie w większości kościołów w ogóle nie czyta się tego fragmentu, który ja za chwilę przeczytam. W ogóle się o nim nie mówi. Komentatorzy biblijni, szczególnie z ruchu hiperłaski, gdzie łaska wszystko usprawiedliwia, unikają tego fragmentu, jak to się mówi, jak diabeł wody święconej. To było teraz. W naszym życiu, czy się z tym zgadzasz, czy nie, masz opcję życia w oparciu o jeden z trzech wizerunków. Masz opcję życia w oparciu o jeden z trzech wizerunków. Pierwszy twój wizerunek, według którego możesz żyć, to jest pytanie, jak ja jestem postrzegany przez innych ludzi. To jest wizerunek poprzez oczy innych. Jak inni mnie postrzegają. To jest jeden styl życia, to jest jeden wizerunek, według którego możesz żyć i to cię doprowadzi donikąd. Jak inni mnie postrzegają? W jaki sposób? To jest pierwszy wizerunek życia. Jak inni cię postrzegają? Drugi wizerunek życia, który prowadzi do jeszcze większej niewoli, to jest tak zwany wizerunek upragniony. To jest wizerunek, w którym mamy pragnienie, aby w taki, a nie inny sposób ludzie mnie postrzegali. Pierwszy wizerunek jest taki, jak ludzie mnie postrzegają. I żyję tym, jak ludzie na mnie. Ciekawe, co oni o tym myślą. Ciekawe, co ona o tym myśli. To jest pierwszy wizerunek. Drugi, to jest niewola dla większości ludzi w tym kraju. Druga rzecz to jest ten upragniony wizerunek, czyli moje pragnienie, aby ludzie postrzegali mnie w taki, a nie inny sposób. Jak ja bym wam teraz powiedział, że jestem zadeklarowanym ateistą, to byście się zdziwili. Amen? Tak? Dlatego, że to byłoby totalne nieporozumienie. Tak zwany coming out. Totalne nieporozumienie. Ale mogę żyć w niewoli, w wizerunku takiego pragnienia, aby ludzie postrzegali mnie w taki sposób, że ja, Sławek Jagiełła, ja jestem mężem Bożym. To jest moje pragnienie, aby ludzie mnie tak postrzegali, że ja jestem mężem Bożym. Namaszczonym przez Boga, wiernym Bogu, mężem Bożym. To jest mój upragniony wizerunek. Jaki jest twój upragniony wizerunek? Czy masz taki wizerunek? I trzeci wizerunek, który de facto ma sens, to jest wizerunek, prawdziwy wizerunek ciebie. Kim ty naprawdę jesteś? Nasz prawdziwy wizerunek i obraz, który może być ukrywany lub niezauważony przez ludzi, ale jest w pełni widoczny przez Boga. Tacy właśnie, z tym prawdziwym wizerunkiem, tacy kiedyś staniemy przed Bogiem, ten nasz prawdziwy obraz. Pierwszy wizerunek, jak ludzie postrzegają ciebie, w sensie jak ty myślisz, że ludzie postrzegają, liczy się tylko dla ciebie, jak ludzie postrzegają ciebie. Drugi wizerunek, ten twój upragniony, ja marzę, aby ludzie postrzegali mnie w taki sposób. Biblia jest pełna takich ludzi. I trzeci wizerunek, to jest ten prawdziwy wizerunek tego, kim ty naprawdę jesteś. Powiem ci tak, Bóg ani pierwszym, ani drugim wizerunkiem w ogóle nie jest zainteresowany. Taki wizerunek nie ma żadnego znaczenia przed Bogiem. Taki wizerunek jest czymś, pierwszy i drugi wizerunek to jest coś, co cię prowadzi do niewoli, bo jesteś zniewolony ludźmi, jesteś zniewolony tym, jak inni cię postrzegają. Jesteś, to twoje pragnienie, żeby tylko podobać się ludziom. Wiecie, kiedy ten kościół powstawał, to ja nie robiłem researchu na mieście, czy chcieliby państwo, żeby tu powstał kościół. No nie, nie, wiesz, sąsiadka mówi, że to nie jest dobry pomysł. No to nie zakładamy. Nie, to w ogóle nie o to chodzi. My nie możemy żyć w oparciu o to, co inni myślą o nas, ani nie możemy mieć pragnienia, aby innym się podobać. Bo nie możesz się podobać Bogu, jeśli chcesz się podobać ludziom. Tak mówi Biblia. Trzeci wizerunek to jest wizerunek, który ma znaczenie, który jest to prawdziwe ty. I Bóg to widzi. Bóg to widzi. Możesz obok tego kazania przejść, pójść do domu i możesz żyć dalej tak, jak chcesz. Możesz schować w całe brudy pod dywan i przeżyć fantastycznie niedzielę. Możesz zjeść sobie obiad, pooglądać telewizję, przygotowywać się jutro do kolejnego wspaniałego meczu polskiej reprezentacji. Wiecie, co mi się podobało w meczu polskiej reprezentacji Polska-Czechy? Że po 2 minutach już było po krzyku. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz mi się podobała, to co powiedział nowy selekcjoner. Popełniliśmy błąd, to jest nasza wina, i nie ma sensu szukać winnych. To jest nasz błąd. To jest nasz błąd. Ja życzę sobie i życzę tobie, abyś był fanem trzeciego wizerunku prawdziwego ty. No i teraz ten fragment. Zapnijcie pasy. Panie, pomóż mi to czytać. Dzieje apostolskie, 5 rozdział. Niektórzy, jak przeczytałeś Biblię już więcej niż 6 razy, to wiesz, o co chodzi. 5 rozdział, wersety od 1 do 5. Pewien człowiek natomiast imieniem Ananiasz wraz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość. Wow. Sprzedał posiadłość. To wszystko, tą ziemię, którą miał. On to sprzedał. So far, so good. Czyli do tej pory jest wszystko okej. Okay. I potajemnie, lecz za wiedzą swojej żony, zła kobieta, zachował dla siebie część zapłaty. Resztę przyniósł i położył u stóp apostołów. Wówczas Piotr powiedział Ananiaszu, dlaczego szatan napełnił twoje serce tak, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część zapłaty za rolę? Jakie to musiało być zdziwienie. O Panie, chcemy więcej twojej chwały. O Panie, chcemy więcej obecności. Do pierwszego trupa. Do pierwszego trupa. Biblia nie mówi, a to zaraz tam przeczytam. Czy gdy należała do ciebie ta zapłata, nie miałeś do niej prawa własności? A po sprzedaży, czy nie mogłeś zarządzać pieniędzmi według swojej woli? Co sprawiło, że przyzwoliłeś w swoim sercu na taki czyn? Kłamałeś nie ludzi, bo ludzi udało ci się oszukać de facto, lecz Boga. Gdy Ananiasz usłyszał te słowa, to jest taki, Bóg czasami jak coś obwieszcza, to on cię nie pyta o zdanie. To jest jeden z tych fragmentów. On obwieścił pewne rzeczy przez Piotra. I dalej jest napisane tak, gdy Ananiasz usłyszał te słowa, padł martwy. Tych wszystkich natomiast, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach. Ciekawe, dlaczego? Wyobrażasz sobie takie nabożeństwo? Czy ty sobie wyobrażasz takie nabożeństwo? Żeby przyjść za tydzień w niedzielę, z jednej strony byś się bał nie przyjść. A z drugiej strony, jakbyś przyszedł, to byłoby jeszcze gorzej, bo to nie wiadomo, co się wydarzy. Wiecie, ja to kocham w Bogu, że to nie jest pitu-pitu. Ja się nawróciłem przez strach. Doszło do mnie, że to wszystko to jest prawda. Nawróciłem się na książce, na której nie powinienem się nawrócić. Jak powiedziałem pewnemu człowiekowi, który oponował jakby tą książkę, wiarygodność tej książki, to gadał mi, ta książka zła, ta książka jest od diabła i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. Ja mówię, nie wiem skąd jest, nie wiem kim jest ten człowiek, ale ja się nawróciłem. Ale ja się nawróciłem przez tą książkę. Ale ja się nawróciłem przez to, że byłem przerażony realnością Boga. Ja po prostu wiedziałem, że jak dzisiaj umrę, to jest naprawdę koniec. Koniec. To ja idę do piekła. To jest 100%. I to wszystko jest prawdziwe. To mnie przeniknęło. I o co chodzi z Ananiaszkiem i Safirką? Teraz się pojawia wielkie teologiczne pytanie, czy oni są zbawieni, czy nie? Dobre pytanie. Tym się zajmiemy kiedy indziej. Co się stało? Otóż Ananiasz i Safira, patrząc na ich pierwszy wizerunek, czyli jak ludzie postrzegają nas, to ja myślę, że ludzie byli w szoku na początku, zanim umarli, bo później jeszcze Safira umiera, ale to już sobie podrajemy. Ze względu na feminizm wszechogarniający. Później Safira też tam nie było już później, umarła. Kiedy ludzie to zobaczyli, mówili, wow, ale oni są hojni. Ananiaszek, Safirka, nasi ludzie, jacy duch własności, jacy oni są hojni. Jakie to jest niesamowite. Naprawdę wzór do naśladowania. Sprzedali i rolę. Sprzedali to wszystko. I to wszystko złożyli pod stopami apostołów, aby apostołowie później mogli to rozdystrybuować po prostu po wszystkich ludziach potrzebujących. Wow, niesamowici. Tak ludzie ich postrzegali. Ja bym ich też tak postrzegał. Ja jestem w tej grupie, która byłaby zafascynowana. Jakby tutaj ktoś z was przyszedł i powiedział, ile tam jeszcze brakuje do wykończenia budynku, dużo, bardzo dużo, ale ile konkretnie, bądź konkretny. 2 miliony. Okej, to ja to ogarniam. Dla naszych dzieci buduję. W nasze dzieci inwestuję. Dla przyszłych pokoleń. Co za anioł, nie człowiek. Ja bym był w tej grupie, która byłaby zafascynowana na 100%. Jeszcze w takim czasie. 100%. Byłbyś? Byłabyś? Bardziej byłabyś? Kto byłby zafascynowany, szczerze? Okay. Mówimy o prawdzie. Drugi wizerunek, jakie było ich pragnienie w kontekście tej całej sytuacji? Jakie było ich pragnienie, jak oni mają być postrzegani? Ja myślę, że skoro schowali do kieszeni, potajemnie Biblia mówi, ale za zgodą żony, to jest dobre. Jakby to miało jakieś znaczenie teraz, nie? Że jednak ich małżeństwo było zgodne. To było zgodne małżeństwo. Potajemnie razem ustalili, że wiesz, apostołowie pomyślą, że tyle daliśmy, ale to część dla nas, ludzie będą zafascynowani, może jakiś awansik w kościele. Super, fajnie, ekstra. Ja myślę, że oni chcieli wyglądać, ich pragnienie było wyglądać bardzo dobrze. No bo po co robić taki cyrk? Po co robić taki cyrk? Po co potajemnie chować? Po co to? Oni chcieli, mieli pragnienie, aby ludzie o nich dobrze mówili. Wow, niesamowicie. Jest jeden problem. Ten prawdziwy wizerunek jest problemem. Jaki był prawdziwy obraz Ananiasza i Safiry? Dzieje apostolskie 5:3-5. Wówczas Piotr powiedział Ananiaszu, dlaczego szatan napełnił twoje serce? Czy chrześcijanin może być opętany, czy nie? No właśnie, masz przykład. Jak można otworzyć swoje serce na to, że zawita twój wróg z przyjaciółmi i zawładnie twoim sercem? Kłamstwo. Kombinowanie, potajemne, udawanie, przedstawianie jednym, jak jestem wspaniały, kiedy fakty są zupełnie inne. Dlaczego szatan napełnił twoje serce? Także okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część zapłaty za rolę. Czy gdy należała do ciebie, czy miałeś do niej prawo własności, a do sprzedaży, czy nie mogłeś zarządzać pieniędzmi według swojej woli? Co sprawiło, że przyzwoliłeś w swoim sercu na taki czyn? okłamałeś nie ludzi, lecz Boga. Gdy Ananiasz słyszał te słowa, padł martwy. Tych wszystkich natomiast, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach. I ja sobie tak teraz myślę. Jakby pojawił się człowiek, który zadeklarował, że da 2 miliony na wykończenie naszego budynku. I nagle on tu pada trupem, to ja nie byłbym zadowolony. Ja byłbym zdruzgotany, tak samo jak on. Znaczy on byłby zdruzgotany na śmierć, ale ja po prostu... Panie, tak blisko, mogłeś go jeszcze oszczędzić. Mogłeś jeszcze rok poczekać, wtedy go mogłeś zdjąć. Dlaczego teraz? Chociaż mogłeś poczekać, jak czek wypiszę, albo to... Ale dlaczego go teraz zdjąłeś? I ja to kocham w Bogu, że Bóg jest taki konkretny. Że Bóg jest taki konkretny. Ich prawdziwy obraz Ananiasza i Safiry, prawdziwy obraz to kłamcy i oszuści i ludzie, którzy szukają poklasku innych, zakłamując to, kim oni naprawdę są. To jest mocny fragment. Ile ja słyszałem tłumaczenia tego fragmentu przez różnych komentatorów biblijnych, powiem wam, ludzie mają wyobraźnię. Od śmiesznych do bardzo dziwnych. Prawda jest prosta. Ci ludzie byli hojni, ale totalnie po swojemu chcieli zrobić dobre wrażenie i Bogu się to nie podobało. I Bóg to osądził. Jak to mnie uczy, żeby nie patrzeć na to, co jest na zewnątrz, bo to, że Bóg patrzy na nasze serce, to są plusy i minusy. Tak? Pamiętamy te plusy i pamiętamy Dawida, pamiętamy Jessego, kiedy Samuel wybierał, kto będzie następcą Saula. Pamiętamy to, że jakby to będzie ten, mówił Jesse, to będzie ten. I wtedy Samuel mówi, że Bóg patrzy na co? No właśnie, on patrzy na serce, ale tu nie chodzi tylko o to, że on patrzy na serce w taki sposób, że ludzie we mnie nic nie widzą dobrego, ale Bóg widzi. Tu chodzi również o to, że ludzie mogą we mnie widzieć mnóstwo dobrego, a Bóg widzi wszystko. Bóg widzi wszystko. To mnie zmusza do życia prawdziwego. Bo jak patrzę na Chrystusa, to Chrystus nie do końca interesował się tym, jak inni go postrzegają. Kiedyś zadał pytanie swoim uczniom, a jak ludzie mnie postrzegają? No to te wszystkie obrazy Chrystusa były totalnie fałszywe. Chrystus się w ogóle nie zajmował tym, jak ludzie go postrzegają. Po drugie, Chrystus w ogóle nie miał pragnienia takiego w sercu, o, ja mam pragnienie, aby oni postrzegali mnie jako Mesjasza. Wiecie, to jest ciekawe, że bardzo często, szczególnie kiedy rozmawiasz ze świadkami Jehowy, jest trudno znaleźć tak z 10 takich fragmentów, które jednoznacznie mówią, że Jezus, kiedy Jezus mówi, ja jestem Bogiem, ja jestem Synem Bożym, ja jestem drugą osobą boską. Nie ma takich fragmentów, jest niewiele. Ale wszystko, w sposób, w jaki żyje Chrystus, to, co On robi, czego On naucza, wskazuje na Jego bóstwo, wskazuje na to, że On był Bogiem. Chrystus nie był tutaj na ziemi, żeby udowadniać nam na Hama. Jego pragnieniem nie było, żeby oni wszyscy po prostu patrzyli na mnie jako na Mesjasza, żeby oni wszyscy patrzyli na mnie jako Mesjasza. Chrystus przyszedł objawić prawdę. Chrystus przyszedł umrzeć za nasze grzechy. Chrystus przyszedł zniszczyć dzieła diabła. Jego celem nie było do końca to, jego pragnieniem nie było, żeby ludzie mnie pozytywnie postrzegali. Absolutnie. Jaki był prawdziwy obraz Chrystusa? Prawdziwy obraz Chrystusa jest w Kolosan w 1 rozdziale 15-20. I to jest coś, co mnie powala. On jest obrazem niewidzialnego Boga, praprzyczyną wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko w niebie i na ziemi. To, co jest widzialne i niewidzialne, trony oraz rządy, zwierzchności i władze. Wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. On sam jest przede wszystkim i w Nim trwa wszystko razem połączone. On jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem, pierwszym zmartwychwstałym, aby we wszystkim mieć rangę pierwszeństwa, gdyż w Nim cała pełnia zechciała zamieszkać i przez Niego pojednać ze sobą wszystko. Na ziemi i w niebie, dzięki wprowadzeniu pokoju za cenę krwi przelanej przez Niego na krzyżu. To jest nasz Mesjasz. Kiedy popatrzyłeś na krzyż, Chrystus na krzyżu nie miał nic do ukrycia, dlatego że ludzie byli krzyżowani nago. My ze względów nie wiem jakich, estetycznych, prawdziwych, nie wiem, takich, żeby ochronić jednak strefy intymne Pana Jezusa, no bo jakby to było, pokazujemy Go ubranego w jakąś szatę. Nie! Chrystus wisiał nagi na krzyżu, co pokazuje mi jedną rzecz. On nie miał nic do ukrycia. On żył totalnie prawdziwym życiem. On niczego nie udawał. On nie był kimś, kogo interesowało, jak inni go postrzegają. On nie był niewolnikiem ludzi. On był zawsze prawdziwy. Czasami jak wygłosił coś, powiedział do swoich uczniów, to spora część go opuściła. On nie był kimś, kto szukał poklasku ze strony ludzi. On był Mesjaszem, on był tym, kim był. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Jezus powołał cię do prawdziwego życia. Nie musisz kłamać, nie musisz udawać. Ile wolności byś doświadczył w swoim życiu, gdybyś po prostu zaczął być takim, jakim jesteś. Gdybyś był prawdziwy. Gdybyś nie musiał niczego zakłamywać. Gdybyś nie musiał po prostu udawać kogoś innego, jak inni cię postrzegają. Powiem ci, w 100% wszyscy myślimy o tobie, że prowadzisz świetne życie, żyjesz na co dzień z Bogiem, nie ma w tobie grzechu, nie kradniesz, nie oszukujesz, nie kłamiesz, nie pijesz, nie palisz, nie śpisz z inną kobietą, nie śpisz z innym facetem, nie oglądasz pornografii. My wszyscy o tobie tak myślimy. To jest nasz obraz ciebie. Pytanie, czy to jest prawdziwy obraz. To nie będzie tak, że staniesz przed Bogiem i mówi, no Kościół postrzegał cię dobrze, to ja też postrzegam cię dobrze. Kościół postrzegał dobrze Ananiasza i Safirę, no ale Pan Jezus nie do końca. Napawa mnie to pięknym lękiem przed Bogiem. Że On widzi, nam brakuje czasami szacunku przed Bogiem. My myślimy, że Bóg dostosowuje się do biegu naszego życia. My myślimy, że jak ja żyję szybko, to Bóg biegnie za mną. Biblia mówi, czekaj na Pana. Ty masz czekać na Boga. Jeśli nie zatrzymujesz się każdego dnia w swoim życiu, jeśli po prostu dzisiaj wrócisz do domu i nic z tym nie zrobisz, powiem ci, bez sensu. Totalnie bez sensu. Poznasz prawdę, wprowadzisz ją w życie, a prawda cię wyswobodzi. Ja pamiętam moment, ja się w moim życiu, moja mama tu jest, to ona może być świadkiem tego, ja się nakłamałem się tyle razy, ile ja jej razy pieniądze ukradłem z portmonetki. Przyznaję się teraz, panie, do tego. Oddam ci, mamo, ale to było przed denominacją pieniędzy, to już nie ma żadnego znaczenia. Ile tych fajek w kiblu wypaliłem i zamykałem sobie drzwi do mojego pokoju na taką sztachetkę. To był jakiś kretynizm, po prostu byłem debilem roku. Ile durnych rzeczy. Pamiętam, jak moja mama mi powiedziała, że znalazła świerszczyki, czyli takie kolorowe gazety z gołymi paniami. No, to ale było przed nawróceniem. I ona mi mówi, że myśli, że ja nie wiedziałem, że tam to jest. Ja tyle głupot narobiłem, ale powiedziałem sobie jedną rzecz, jak się nawróciłem. Koniec ściemy. Przynajmniej się przyznałem. Koniec ściemy. Koniec ściemy. Kobiety, nie patrzcie tak na mnie. Niestety ja nie wymyśliłem testosteronu ani tego całego badziewia, z którym musimy jako faceci się zmagać każdego dnia. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Jak żyć w prawdzie? Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, wersety od 9 do 14. Zwrócili się również do tych, którzy byli pewni własnej sprawiedliwości. Oni byli pewni własnej sprawiedliwości, religijni ludzie. A innymi gardzili. Z taką przypowieścią. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak sobie w modlitwie pochlebiał. Boże, ja dziękuję Ci, że nie jestem jak pozostali ludzie. Co za pokora. Zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, czy choćby jak oto ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu. Celnik zaś stanął daleko i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, okaż miłosierdzie mnie największemu z grzeszników. Mówię wam, ten właśnie poszedł do domu usprawiedliwiony, a nie tamten, bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Jestem fanem tego grzesznika. Jestem fanem tego grzesznika. Bo on przynajmniej nie ściemniał. On powiedział Bogu, Bóg wiedział, ale on czekał, Bóg czeka na wyznanie naszych ust. On wiedział, Bóg wiedział, ale czekał na to, co on powie. I ten człowiek powiedział, jestem godzien nawet popatrzeć do góry. Jestem grzesznikiem. Potrzebuję ratunku, jestem grzesznikiem. Ten drugi zaś, bardziej chrześcijański, pości dwa razy w tygodniu. Zadowolony z siebie. Poszedł. Bóg popatrzył na niego z politowaniem. Bo to, kim on był, ten religijny człowiek, to był albo pierwszy, albo drugi wizerunek. Ten grzesznik nie udawał niczego. Pierwsza rzecz, jeśli chcesz żyć w prawdzie, przestań udawać. Jak ja się boję ludzi, którzy wszystko wiedzą. Jak ja się boję ekspertów we wszystkim. Jak ja się boję ludzi, którzy są wszechwiedzący, są doskonali i nie popełniają błędów. Ja od takich ludzi totalnie stronię. I oni zawsze mają rację. Ja się boję takich ludzi. Ale przyciąga mnie do ludzi prawdziwych. Przyciąga mnie do ludzi prawdziwych. Ja wierzę, że kiedy my jesteśmy prawdziwi przed Bogiem, to przyciąga Jego obecność, to przyciąga Jego uwagę. On będzie błogosławił twoje życie, twoje prawdziwe to, kim ty jesteś. Nie możesz przed Nim udawać i czekać na to, że On będzie cię błogosławił. Bóg nie błogosławi ludzi. Bóg nie błogosławi ludzi, dlatego że oni udają kogoś innego, że żyją w kłamstwie. Druga rzecz, przestań żyć w świecie wymówek. Znowu Ewangelia Łukasza. Łukasz się przyczepił tych wszystkich hipokrytów. Łukasza 14, rozdział, werset 15-20. Na te słowa jeden z obecnych przy stole zwrócił się do Jezusa. Szczęśliwy każdy, kto będzie jadł chleb w Królestwie Bożym. Jezus mu odpowiedział, pewien człowiek przygotował wielkie przyjęcie. W związku z tym zaprosił wielu ludzi. Gdy wszystko było gotowe, posłał swego sługę, by powiadomił zaproszonych. Możecie się już schodzić, stół jest zastawiony. Wtedy wszyscy po kolei zaczęli się wymawiać. Pierwszy powiedział, właśnie kupiłem pole i muszę dokonać oględzin. Kupiłem pole i muszę się przejść po tym polu i pooglądać, co za pole kupiłem. Wydaje mi się, że jakby najpierw, zanim kupisz, to oglądasz. On oglądał po tym, jak kupił. Okej. Fantastyczna wymówka. Wczoraj kupiłem samochód, muszę się przejechać. Nie mogę nigdzie iść. Kolejna rzecz była taka. Przepraszam, lecz jak sam widzisz, nie mogę przejść, muszę pole obejrzeć. Drugi powiedział, kupiłem 5 par bydląt zaprzęgowych i właśnie idę je wypróbować. A co z jazdą próbną? Trzeba było woły po tym polu przetargać, a potem kupić. Kolejna debilna wymówka. Trzecia wymówka jedynie ma sens. Kolejny powiedział, dopiero co się ożeniłem, dlatego nie przyjdę. To jest, żona mnie nie puściła. Po prostu to, zauważcie, że on, jego kocham najbardziej, tego trzeciego, bo on przynajmniej nie ściemnia. Muszę wypróbować. Nie. Muszę dokonać oględzin. Nie. Dopiero co się ożeniłem, dlatego nie przyjdę. No i okej. Pan Jezus, no okej. Wymówki. To jest kretynizm roku. Przez, jak, ja powiem ci tak, ludzie z zewnątrz słuchają twoich wymówek, są na tyle uprzejmi, że nie powiedzą ci, że nie powiedzą ci prawdy. Nie, nie, ja nie mogę, bo to, ja nie mogę, bo to, ja nie mogę, bo to, ja nie mogę. Po prostu przestań. Powiedz, że ci się nie chce, powiedz, że nie możesz, powiedz, że coś tam, ale przestań szukać wymówek, bo wymówki to jest pseudointelektualne kłamstwo. Dopiero co się ożeniłem, nie przyjdę. Po trzecie, żyj w świetle Bożego Słowa. Hebrajczyków 4,12. Gdyż Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz. Przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Zdolne jest osądzić zamysły i zamiary serca. Gdy masz relację z Bożym Słowem, bo Bóg chce, żebyś miał relację z Bożym Słowem, ale tu nie do końca chodzi o to, abyś ty je czytał, tylko chodzi o to, abyś pozwolił, aby ono czytało ciebie. Powiem ci, nie będzie żadnego wzrostu duchowego w twoim życiu, nie będzie życia z Bogiem u ciebie, jeśli ty nie czytasz Bożego Słowa. Jeśli nie czytasz Bożego Słowa każdego dnia, nic z tego nie będzie. Pozwól, aby Boże Słowo dotykało twojego serca. Pozwól, aby Boże Słowo cię przemieniało. Ono jest w stanie osądzić absolutnie wszystko. Teraz posłuchajcie mnie bardzo uważnie. Tu nie chodzi w ogóle o mnie. Tu w ogóle nie chodzi o kogokolwiek innego. Tutaj chodzi o ciebie. Czy chcesz być człowiekiem, który żyje w prawdzie? Czy chcesz być człowiekiem, który wielbi Chrystusa, który jest prawdą? Czy chcesz czytać Słowo, które jest prawdą? Czy chcesz dalej udawać przed nami wszystkimi, przed innymi ludźmi, że wszystko jest okej? Jak można wielbić Boga? Chrystus mówi, że prawdziwe uwielbienie jest w duchu i w prawdzie. W duchu to znaczy, że prawdziwe uwielbienie będzie pochodzić tylko od ludzi nowonarodzonych. A w prawdzie oznacza to, że ci ludzie żyją w zgodzie z Bożym Słowem. Co to znaczy? Nie każdy z nas ma zrozumienie wszystkiego. Mamy różny poziom zrozumienia Bożego Słowa. To jest okej. Okay. Bogu chodzi o to, co robisz z tym, co już wiesz. Co robisz z tym, co już wiesz? Co robisz z Bożym Słowem? Co robisz z Bożym Słowem? Czy żyjesz w Jego świetle, czy czytasz, żeby odhaczyć, że przeczytałeś? Wiecie, mi już nawet nie chce się mówić, nie chce mi się reklamować sowy. Nie chce mi się nawet tego reklamować. Jestem z tym znudzony, żeby to ciągle reklamować. Jestem zniechęcony. Czasami chcesz, ty wiesz, gdzie jest wolność. Ty wiesz, że wolność i prawdziwe, pełne życie jest wtedy, kiedy my żyjemy prawdziwie z Bogiem, czytamy Jego Słowo, żyjemy w prawdzie. Nie oszukujemy, nie kłamiemy, jesteśmy prawdziwi. I mówisz o tym wszystkim i mówisz, że kiedy będą czytać Boże Słowo, kiedy będą zapisywać każdego dnia to, co Bóg do nich mówi, to ich życie się zmieni. I później wracam po nabożeństwie. Ile ludzi kupiło sowę? Dwie. Dwie osoby zostały poruszone. Tak trochę mojej ludzkiej twarzy. Czasami jestem sfrustrowany. Kolejna rzecz. Żyj w Jego świetle. Hebrajczyków 4,13. Nie ma też stworzenia zdolnego skryć się przed Jego obliczem. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym przyjdzie nam zdać sprawę. Mocne słowa. Autor tego listu powiedział, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym przyjdzie nam zdać sprawę. No właśnie. Wszystko dla twojego Boga i mojego Boga. On wszystko widzi. On wszystko widzi. On totalnie wszystko widzi. Z jednej strony mnie to przeraża, z drugiej strony mnie to pociesza, ale ja się cieszę, że mój Bóg jest konkretny. Że mój Bóg widzi moje serce, że mój Bóg widzi moje życie. Ja się cieszę, że On osądza moje życie, że On mnie koryguje, że On mnie wychowuje, że On mnie karci. Ja chcę dobiec do końca. Ja nie chcę mieć zamieszania w głowie, czy jestem zbawiony, czy nie jestem zbawiony. Wiecie, kto ma zamieszanie, czy jest zbawiony, czy nie jest zbawiony? Kiedy żyjesz w niewłaściwy sposób, to się właśnie będziesz wtedy zastanawiał, czy ty jesteś na pewno zbawiony. Oddaj życie Jezusowi, żyjesz tak, jak On tego chce, jesteś zbawionym człowiekiem. Ale jeśli oddałeś życie Jezusowi, później schowałeś do kieszeni i dalej żyjesz tak, jak ty chcesz, to nie wiem. Kolejna rzecz. Przyznawaj się do błędów. Kiedy ostatnio przyznałeś się do błędu? Wczoraj wieczorem mieliśmy naszą rodzinę znajomych u nas w domu i standardowo zachowałem się jak kretyn. Najgorsze w tej mojej kretyniadzie było to, że ja nawet nie wiedziałem, że się zachowuję jak kretyn. Rano to do mnie doszło, że zachowałem się jak kretyn. Zachowałeś się kiedyś jak kretyn? Mówimy o prawdzie. Dwie osoby. To jest takie, wie, myślisz, że w sobotę jesteś sangwinikiem, urabura, szef podwóra, budujesz całą konwersację, chcesz, żeby goście czuli się dobrze, no to wybierasz jakąś ofiarę, jak to prawdziwy sangwinik i robisz mały stand-up na siedząco. Problem jest taki, że wybrałeś niewłaściwie, bo to jest twoja żona, wybrałeś niewłaściwie, powiedziałeś dużo za dużo, ale rano przychodzi prawda przez SMS-y. Konkretnie 6 SMS-ów. I tak czytam to wszystko. Co powiem, że pole kupiłem, że nie wiem, woły kupiłem, muszę je wypróbować. Że się ożeniłem, no właśnie. I te 6 SMS-ów pokazały mi, jakim kretynem byłem. Jak ja się debilnie mówię, ja nie mogę, tak zacząłem myśleć, doszło to do mnie rano. Mówię, ja pierniczę. Później moja Krysia przyszła do mnie, powiedziała mi jeszcze to, co było mniej więcej w SMS-ach, tylko 2 razy bardziej intensywnie, jeśli chodzi o dobór słów i emocji. Jedyne, co mogłem powiedzieć, mówię, jak można być takim kretynem jak ja wczoraj. W ogóle nie kumam kobiet, nie kumam w ogóle. W ogóle. Nie powinienem w ogóle się odzywać w tej kwestii. Ale do czego zmierzam, żeby coś pozytywnego było o mnie? Przy powieści Salomona 28:13. Kto ukrywa swe występki i nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, doznaje miłosierdzia. Czekam już na miłosierdzie. Wyznałem przed wami wszystkimi występki, żeby nie było. Porzucam, nigdy już nie wspomnę o tym. I teraz czekam nieco, dostąpię miłosierdzia. Trzeba być człowiekiem słowa. Kiedy ostatnio przeprosiłeś za swój błąd? Ja teraz, a ty? Kiedy ostatnio przeprosiłeś za swój błąd? Wiecie, ja wam powiem, jaki jest problem. Prawie nikt z was mnie jeszcze nigdy nie przeprosił. Nigdy. Gadacie takie bzdury o mnie czasami na mieście. Plotkujecie na mój temat. Ten kościół jest chory, nienormalny. To jest kościół Jezusa Chrystusa, uważaj. Ale nikt z was jeszcze mnie nigdy nie przeprosił. Nie podchodź do mnie po nabożeństwie i powiedz, przepraszam, jak ja się spytam za co. No nie wiem, ale tak ogólnie chciałem, żebyś mnie dobrze postrzegał. Ja kończę już. Dziękuję, że już się ruszyłaś, Maciu. Lepiej późno niż później. Przy powieści Salomona 8:13. Bojaźń Pana to nienawiść do zła. Nienawidzę pychy, wyniosłości, złych dróg życia i przewrotnych warg. To jest to, co mówi Salomon. Żyj w bojaźni przed Bogiem. Wiecie, co to znaczy żyć w bojaźni przed Bogiem? To znaczy żyć ze świadomością, że On widzi wszystko. Ananiasz i Safira pokazują nam jedną rzecz. On widzi wszystko. Po drugie, On słyszy wszystko. Ananiasz i Safira, potajemna konwersacja, zostawimy tyle dla siebie. Bum. A jednak Bóg słyszy wszystko. I ostatnia rzecz, Bóg wie wszystko. I teraz chciałem ci na sam koniec zadać takie pytanie. Czy żyjesz w prawdzie? Ja myślę, że musi nastąpić taka zmiana w twoim myśleniu i w moim myśleniu. My wszyscy kiedyś staniemy przed Bogiem. Nie odkładaj tego. Ananiasz i Safira też myślał, że to będzie kolejne nabożeństwo. Nabożeństwo z pięknym poklaskiem, gdzie wszyscy będą klaskać, jacy oni są hojni. A to było jednak wspaniałe i ostatnie nabożeństwo, o którym czytamy do dzisiaj. Śmierć, nie musimy na nią czekać. Ona przyjdzie wcześniej, później ona się pojawi. Powiedz sobie na takie pytanie, czy ty żyjesz w prawdzie? Czy żyjesz w prawdzie? Czy żyjesz w prawdzie? Czy twoje słowa są prawdziwe? Czy twoje czyny są prawdziwe? Czy twoje życie jest prawdziwe? Czy twoja relacja z Nim jest prawdziwa? Media ciągle huczą na temat tego, ten fragment, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ja bym chciał, żebyśmy zostawili te wszystkie skandale, tych wszystkich papieży, ale żebyśmy popatrzyli na siebie. Abyśmy byli jak ten celnik, jak ten grzesznik, który ma więcej samorefleksji i więcej prawdy dopuszcza do swojego życia, aniżeli ten religijny, poprawny chrześcijanin. Im więcej będzie się pojawiać Bożej chwały, Bożej obecności, a będzie. Im większe rzeczy Bóg będzie czynił w tym miejscu, tym większe będzie Jego wezwanie do prawdy. Tym większe będzie Jego wezwanie do tego, abyśmy my wszyscy zaczęli być prawdziwi. Abyśmy przestali udawać. Wiecie, cena w prawie 50 krajach, cena za byciem prawdziwym, cena za życie zgodnie z prawdą, tą ceną jest własne życie, bo w 50 krajach chrześcijaństwo jest prześladowane na maksa. Jeśli chcesz żyć zgodnie z prawdą, bez względu na konsekwencje, jak żyjesz zgodnie z prawdą, są potężne konsekwencje. Mnie wyrzucono z pracy ze względu na to, że żyłem zgodnie z prawdą. Cena za życie w zgodzie z prawdą jest potężna. Ja postanowiłem lata temu, koniec ściemy w moim życiu. Koniec. Nie będę ściemniał, nie będę kłamał, nie będę wymyślał. Mogę popełniać błędy, ale na pewno nie będę kłamał. Czy chcesz żyć w prawdzie? Tak naprawdę. Przyjść do Boga, powiedzieć: Boże, weź mnie takiego, jakim jestem. Tak naprawdę. Chcę żyć w zgodzie z Twoją prawdą. Chcę być prawdziwy. Jeśli tak, to zapraszam Cię tutaj do przodu, abyś klęknął razem ze mną. Ja chcę klęknąć przed moim Bogiem. Chcę Mu zadeklarować, że ja będę żył w prawdzie, bez względu na wszystko. Ja będę człowiekiem, który będzie żył w zgodzie z Jego prawdą. Nie wychodź, jeśli zależy Ci na tym, jak ludzie tutaj będą Cię postrzegać. Niektórzy z Was nigdy nie wychodzą do przodu, też tego nie rozumiem. Twoje życie. Wiecie, będzie kiedyś taki moment w moim życiu, że nie będziemy już widzieć się co niedzielę. Będzie taki moment. Będzie taki moment. Ale chciałbym, żebyś zawsze miał obraz mnie osobiście jako człowieka, który czasami gadał za dużo, tak jak wczoraj w domu. Popełniał błędy, ale ja nigdy nie żyję przeciwnie do tego, jaka jest prawda. Ja będę zawsze żył w prawdzie. Panie Jezu, my przychodzimy do Ciebie, Święty Królu. I chcemy być ludźmi, którzy żyją w zgodzie z Twoją prawdą. Chcemy być ludźmi, którzy żyją w zgodzie z Twoją prawdą. Nie chcemy żyć w kłamstwie, nie chcemy okłamywać siebie, ale chcemy być ludźmi, którzy żyją w totalnej prawdzie. Panie, żyjąc w prawdzie, poznając prawdę, wprowadzając w życie Twoje słowo, Twoją prawdę, będziemy doświadczać wolności. Jezu, bądź uwielbiony, błogosławiony, wywyższony. Panie, chcemy być prawdziwi względem Ciebie. Jezu, my chcemy być prawdziwi względem Ciebie. Jezu, bądź uwielbiony, błogosławiony i wywyższony. Przemieniaj nas. Uwalniaj nas. Wyprowadzaj nas, Panie, na Twoje światło. Wyprowadzaj nas do miejsca, gdzie nie będziemy już niczego udawać, że będziemy mieli odwagę żyć, Panie Jezu, tak jak Ty tego chcesz, że będziemy żyć adekwatnie do tego, Duchu Święty, co jest prawdą. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przemieniaj nas, Panie, zmieniaj nas. Przepraszamy Cię, Panie, za nasze grzechy. Przepraszamy Cię za rzeczy, których nie powinniśmy oglądać, za rzeczy, których nie powinniśmy mówić. Za rzeczy, Panie Jezu, ja modlę się, Duchu Święty, aby Twoja prawda nas ogarnęła, abyśmy byli fanatykami, Panie, prawdy, abyśmy byli fanatykami Twojego słowa. Tak bardzo czasami, Panie Jezu, jesteśmy zapatrzeni w błędy innych, w upadki innych. Tak łatwo nam osądzać, rzucać kamieniami na lewo i prawo. Tak łatwo jest nam, Panie, osądzać, ale zapominamy patrzeć na samych siebie. Ty nie wartościujesz grzechu. Dla Ciebie grzech jest grzechem. Nie ma dla Ciebie grzechów lekkich, ciężkich.
Dla Ciebie grzech jest grzechem, bo Ty jesteś święty. Ja modlę się, aby Twoja łaska, Twoje błogosławieństwo, Twoje miłosierdzie dotykało naszego życia, Panie. Błogosław nas, prowadź nas. Niech Twoje imię będzie uwielbione w naszym życiu. Niech Twoje imię będzie uwielbione w naszym życiu. Panie, ja modlę się, abyś Ty osądzał nas, Panie. Abyś nas wychowywał, abyś nas korygował, abyś nas przemieniał, abyś nas zmieniał. Potrzebujemy Cię, Duchu Święty. Potrzebujemy Twojej łaski. Potrzebujemy Twojej mocy. Potrzebujemy Cię, Duchu Święty. Jezu, bądź uwielbiony, Jezu, bądź błogosławiony. Oddaję Tobie chwałę, oddaję Tobie cześć. Chcę być prawdziwy przed Tobą. Uwielbiamy Cię, Jezu. W duchu i w prawdzie uwielbiamy Cię, Jezu. Niech będzie wywyższone Twoje imię. Dzięki Ci, Jezu. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.